Drodzy bracia i siostry, miłośnicy prawdy, jestem bardzo szczęśliwy z tej nowej okazji, jaka została nam dana, że możemy razem się cieszyć społecznością braterską, że możemy umacniać się wzajemnie, posilać. Żyjąc, zanim zacznę, chciałbym przesłać pozdrowienia braterskie. A także od braterstwa Koralczuk. Żyjąc w czasach końca, jesteśmy świadkami świata pełnego zamieszkań. Przyjechaliśmy tutaj z różnych krajów i stwierdzamy, że żaden naród nie zdołał uniknąć ucisku w najprzeróżniejszych formach. Światowa gospodarka jest ze sobą powiązana, a więc konsekwencje wszelkich wydarzeń dotyczących całej planety, ludzkość popada w rozpacz. Osoby u władzy tracą stabilność, czy to w świecie politycznym, religijnym, związków zawodowych, czy też w sferze humanitarnej, socjalnej czy kapitalistycznej. Autorytety upadają i sytuacja ta powoduje, że instytucje podlegają ważnym procesom dezorganizacji, przez co ich przywódcy popadają w niepewność, stają się niezdolni do podejmowania decyzji, wręcz sparaliżowani. Widzimy to w rządach, przedsiębiorstwach, w szkołach, a nawet w rodzinach. Żyjemy w czasach, które pismo opisuje jako czasy niepewności i bezładu. Nie bądźmy zdziwieni, ponieważ żyjemy o świcie ucisku, którym systemy tego starego świata mają się rozpaść. Bóg zezwolił na podmuch wiatru, wolności dla narodów, które były lub wciąż są w ucisku. Czasy te zostały przepowiedziane i powinny nas skłonić do refleksji. Ewangelia Łukasza, 21 rozdział, 25 do 28 wersetu czytamy. Wtedy będą znaki na słońcu i na księżycu i na gwiazdach, a na ziemi uciśnienie narodów, gdy rozpaczą zaszumi morze i fale. Tak iż ludzie drętwieć będą przed strachem i oczekiwaniem tych rzeczy, które przejdą na wszelki świat, albowiem moce te poruszą się. A wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku, z mocą i chwałą wielką. A gdy się to zacznie dziać, spoglądajcie, a podniesiecie głowy wasze, przeto się przybliża odkupienie wasze. A także w Ewangelii Mateusza 24, 6 do 8 wersetu czytamy. I usłyszycie wojny i wieści o wojnach. Patrzcie, abyście się nie trwożyli, albowiem musi się to wszystko być stać, ale to jeszcze nie jest koniec. Albowiem powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. I będą głody i mory i trzęsienia ziemi miejscami. Ale to wszystko jest początkiem boleści. Jako chrześcijanie nie powinniśmy martwić się tym burzliwymi czasami. Łatwo oczywiście tak myśleć, ale czy w rzeczywistości niepokoje, niepewności, anarchiczne postawy, rozwój wydarzeń naprawdę nas nie niepokoi? Czy czujemy się rzeczywiście nietykalni? W naszym społeczeństwie pełnym zmian świat jest sparaliżowany przez wszelkiego rodzaju obawy i niepokoje. Strach zniewala miliony ludzi. Są oni nękani przez problemy, wobec których czują się bezsilni. Są ofiarami wszelkiego rodzaju moralnych dylematów i intelektualnego zamieszania. Świat ten sugeruje nam, byśmy nie pozwalali deptać sobie po piętach i usuwali wszystkich tych, którzy staną nam w poprzek drogi. Najważniejsze jest, by być najlepszym, obojętnie w jakim sposobem, czy to za pomocą oszustwa, kłamstwa, czy korupcji, stając się jednak zachować pozory prawości, uczciwości i oddania. Jeśli nie przyjmujemy takiej postawy, nie zdobędziemy uznania w oczach świata, natomiast będziemy uważani za pozbawionych ambicji, bez perspektyw i rozwoju. Nie dziwi więc, że człowiek wychowany w ten sposób od dzieciństwa nie zaakceptuje nigdy przyjaciela czy bliźniego stojącego na wyższym poziomie niż on sam. W tym swoim własnym wyobrażeniu czuje się jako lepszy i wyższy, nie potrzebujący nikogo. Dlatego właśnie obecne czasy prowadzą nas niekiedy do wewnętrznego rozdarcia, co objawia stan naszego serca, ujawnia naszą otwartość do zaakceptowania wysiłków, które trzeba by podjąć, by naśladować naszego Pana i by pracować i cierpieć dla Niego. Te doświadczenia typowe dla naszych czasów są niezbędne, by wypróbować nasze serca. Z pewnością prześladowania nie są takie same jak w przeszłości. Mają one bardziej charakter duchowy niż fizyczny. Żyderstwo, zastraszanie, poniżanie, upokarzanie publiczne są prześladowaniami, które mają wywołać strach przed innymi, ich reakcjami, uczucie odrzucenia i wstydu. Może to prowadzić do braku poczucia własnej godności, stwarzając wrażenie, że stoi się w obliczu słabości nie do pokonania. Nie powinno nas to zniechęcać, ponieważ te doświadczenia i trudności, te prześladowania duchowe są uciskiem naszych czasów. Przeczytajmy Dzieje Apostolskie, 14 rozdział, 22 werset. Utwierdzając duszę uczniów i napominając, aby trwali w wierze i mówiąc, że przez wiele ucisków musimy wnieść do Królestwa Bożego. Pierwsi chrześcijanie rozumieli tę myśl od początku. Chętnie znosili owe uciski dla prawdy. Zrozumieli, że nowe stworzenie może się rozwijać, budować, krystalizować, zakotwiczać swój charakter jedynie poprzez ogniste próby i doświadczenia. Bóg nie chce nas zniszczyć, lecz uczyć, wypróbować nasz charakter, sprawdzić naszą wierność, wystawić na próbę nasze posłuszeństwo. Dlatego właśnie apostoł Paweł wypowiada się w Hebrajczyków w 13 rozdziale 6 wersecie następujące słowa zachęty. Tak, abyśmy wiele mówić mogli. Pan mi jest pomocnikiem, nie będę się bał, aby mi co miał uczynić człowiek. Nasz Pan uczy nas, byśmy się nie bali naszych bliźnich, by zniknęła z nas wszelka obawa przed człowiekiem. Wówczas będziemy mieć siłę, by dobrze postępować w życiu. Będziemy posiadać sobie moc, by stawić czoło doświadczeniom i trudnościom. Oraz cierpieniom w duchu sprawiedliwości. Uznanie, że zajmuje się nami Bóg, nie powinno być uważane za obciążenie, lecz za powód do radości. Przebywanie przy Panu nie oznacza mniejszej ilości trosk czy trudności. Będziemy mieć więcej doświadczeń, więcej ucisków. Być może nawet przekroczą one granice tego, co moglibyśmy uznać za odpowiednie dla nas. Będą to doświadczenia tak do nas dopasowane, by wypróbowały naszą wierność, nasze zaangażowanie, nasze posłuszeństwo, ale także i naszą miłość. A więc, gdzie znaleźć siłę do zwycięstwa, gdy stoimy w obliczu tych niezmierzonych trudności? Pan mówi nam, że jeśli będziemy mieli wiarę i zaufanie do Niego, wówczas nawet w obliczu najgorszych doświadczeń nie stanie nam się nic, co by mogło nie byłoby zgodne z wolą Bożą. Ewangelia Łukasza, 21 rozdział, 18 werset. Ani włos z głowy waszej nie zginie. Przypomnijmy sobie wielkie doświadczenia, które znajdziemy w Biblii. Abraham, gdy chciał ofiary z Izaaka, Józefa, sprzedanego przez swych braci, Mojżesza, mającego przed sobą morze, a za sobą armię Faraona, Józuego przed zdobyciem Jerycha, Gedeona, jedynie z 300 mężów z obliczu Madianitów, Dawida przed Goliatem, czy prześladowania Saula, Jonasza uwięzionego we wnętrznościach wielkiej ryby i jeszcze wiele innych. Wszyscy mieli do czynienia z rzeczywistymi wrogami. Wszyscy mieli absolutne zaufanie do Boga. Mieli słabości, wymówki, niepokoje, zniechęcenie, ale wiara wysuwała się zawsze na pierwsze miejsce. Wiedzieli, że Bóg ich nie opuści i spełni swe obietnice. Wiara nie jest racjonalna i to właśnie czyni ją wyjątkowymi, którzy ją posiadają. Ponieważ nie muszą oni wszystkiego kontrolować, mogą puścić ster, to znaczy nie marnować energii na kontrolowanie wszystkiego. Wiedzą oni, że Bóg zna wszystko i że to nie rozum powinien wszystkim kierować, ale wiara. Jakiekolwiek nie byłyby te doświadczenia, trudności czy uciski, Pan mi jest pomocnikiem, nie będę się bał, aby mi co miał uczynić człowiek. Jednak praca nad naszym charakterem, nad naszą wiarą, posłuszeństwem Bogu, jest pracą całego naszego życia, aż do śmierci. Przyjrzyjmy się teraz mechanizmowi działania strachu w człowieku. Strach, czerpiąc siłę z naszego umysłu, prowadzi do stanu wyczerpania, wywołując załamanie nerwowe. Często towarzyszą mu złe myśli, które rodzą wewnętrzny gniew skierowany w siebie samego lub innych. Uzewnętrznia się to stanem przewlekłego smutku, któremu czasem towarzyszą napady płaczu. Istnieją niepokojące sytuacje, jak na przykład strata pracy, utrata ukochanej osoby, wypadek, ale najbardziej szkodliwe czy najbardziej niebezpieczne są niepokoje w relacjach międzyludzkich. Strach przed przyjaciółmi, członkami rodziny, kolegami z pracy czy bliźnimi. Dlaczego? Ponieważ relacje międzyludzkie są oparte przede wszystkim na zaufaniu. A co jeśli zaufanie miesza się ze strachem? Strachem przed tym, czego nie chce się ujawnić. Strachem przed naszymi słabościami Doprowadzi to z pewnością do kłamstwa, które odkryte wcześniej lub później zaburzy relacje. Ale strach jest jeszcze bardziej szkodliwy, jeśli pojawia się w naszych zgromadzeniach między braćmi i siostrami. Strach przed podjęciem decyzji, strach przed szczerością, przed powiedzeniem komuś czego, być może także strach przed utratą wzajemnej miłości albo przed plotkami. Są i pozytywne objawy, jak na przykład strach przed spóźnieniem się czy przed złamaniem zasad. Te dobre objawy wynikają z poszanowania czy wręcz miłości. W Psalmie 111, 10 wersecie czytamy: początek miłości jest bojaźń Pańska. Ta bojaźń jest pozytywna i zawsze powinna pobudzać naszą czujność. O ile bojaźń Pańska jest w naszych sercach, wówczas może rozwijać się w nich mądrość. Tą bojaźnią jest zaangażowanie w sprawy Pana, to jest bojaźń przed byciem Mu nieposłusznym. To podstawa naszego budowania. Wiemy bowiem, że On chce, by Jego dzieci były Mu posłuszne. Lecz jest to również należna Mu cześć, uwielbienie, wdzięczność, wyrazy szacunku, jaki mamy dla Boga, Jego miłości, Jego łaski, Jego nauki, Jego nieskończonej mocy, Jego boskiego planu, wspaniałości Jego dobrodliwego, serdecznego i chwalebnego charakteru. Trzecia Mojżeszowa, 25 rozdział i 17 werset. A tak nie oszukiwajcie żaden bliźniego swego, ale się bój każdy Boga swego, bom ja Pan Bóg wasz. Psalm 34 rozdział 8 werset. Zatacza obóz anioł pański około tych, którzy się go boją, i wyrywa ich. Zaufanie i bojaźń pańska uwalniają nas od tego strachu, jaki budzi w nas świat. Nie odczuwamy już więc tego strachu, zostaliśmy od niego uwolnieni. Psalm 46, rozdział 3, werset. Przecież nie będziemy się bać, choćby się poruszyła ziemia, choćby się przeniosły góry pośród morza. W ten sposób żyjemy w pokoju, bez trosk, pośród zgiełku życia. Psalm 23, rozdział 4, werset. Choćbym też chodził w dolinie cienia śmierci, nie będę się bał złego. Albowiem Tyś ze mną, łaska Twoja i kij Twój, Ty mnie pocieszają. Następnym uczuciem po strachu, nad którym trzeba zapanować, jest gniew. Nie zawsze jest to łatwe, ponieważ ma on związek z jakimś nagłym wydarzeniem. Gniew jako cecha charakteru wymaga kontroli samego siebie, powściągania emocji, nauczenia się kierowania naszymi własnymi myślami. Jest on szkodliwy dla naszego zdrowia, ponieważ agresja pociąga zawsze za sobą nienawiść do bliźniego. Gniew niczego nie załatwia, niszczy jedynie relacje. Zatem zastraszanie naszego bliźniego jest formą komunikacji nie przynoszącej niczego pozytywnego. Powinniśmy dowieść emocjonalnej inteligencji, dochodząc wyćwiczenia zapanowania nad samym sobą. Ta samokontrola pozwoli nam zachować szacunek dla samego siebie, ale również da nam siłę perswazji. Często mylimy autorytet z gniewem. Czasem dobrze jest podnieść ton, ale najlepszą zasadą jest słuchanie bliźniego i pozostawanie spokojnym. Gdy będziemy w ten sposób czynić, nasz gniew się ulotni, jak również zmniejszy się gniew do naszego rozmówcy, który nie mając kontrargumentu, sam będzie zmuszony się uspokoić. Czytajmy Przypowieści, 25 rozdział, 28 werset. Mąż, który nie ma mocy nad duchem swoim, jest jako miasto rozwalone bez muru. Walka przeciwko samemu sobie to największa walka, ponieważ pokonywanie naszych trzech wrogów, świata, ciała i szatana, to są walki wewnętrzne. Tak więc ten, który panuje nad swym umysłem, nad swoją wolą, nauczy się walki z grzechem i egoizmem. Przezwycięży w ten sposób kutliwość, gniew i nienawiść swego serca we własnym ciele. Przypowieści, 16 rozdział, 32 werset. Lepszy jest nierychły do gniewu, aniżeli mocarz. A kto panuje sercu swemu, lepszy jest, niżeli ten, co dobył miasta. We współczesnym życiu odizolowanie się od zewnętrznego świata, uświęcanie się, obrócenie się w stronę spraw duchowych pomaga nam opanować napięcie nerwowe. Moglibyśmy w tym miejscu pomyśleć, że po tym jak zrozumieliśmy bojaźń pańską, otrzymaliśmy mądrość, opanowanie, staliśmy się panami samych siebie, jesteśmy uratowani. Byłoby to jednak niedocenieniem naszego celu. Nie wielbimy Boga poprzez nasze emocje, bez względu na to, jak dobre by one nie były, ale poprzez przynoszone owoce. U Jana, 15 rozdział, 5 werset, czytamy. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie może uczynić. Jest jeszcze wiele rzeczy, które powinniśmy zrozumieć i zrealizować, by móc zasłużyć na najwyższą nagrodę. Aby zilustrować drogę poświęcenia, weźmy następujący przykład. Gdy Bóg wyzwolił żydowskich niewolników z Egiptu, okazał im swą moc poprzez liczne cuda. Poprzez 10 plag Bóg wyprowadził ich z Egiptu, otworzył morze i pozwolił je przekroczyć, uwalniając ich tym samym z ręki Faraona. Dał im wodę i żywił ich manną. Dał im dowody swej miłości i opieki. A uwolniwszy ich, obiecał im, że doprowadzi ich do ziemi obiecanej. Ale cóż stało się trzeciego miesiąca, gdy znajdowali się pod górą Synaj? Mojżesz wstąpił na górę, by otrzymać instrukcje i prawo Boże. Szemranie ludu dotarło aż do Boga, ich serca się zdeprawowały. Potrzebowali bóstwa, złotego cielca, a ich niewdzięczność wobec Boga była tak wielka, że byli gotowi zrezygnować z swej wolności, by powrócić do smutnej doli w Egipcie. Gdy Mojżesz wrócił, był tym faktem przerażony. Drugiej Mojżeszowa, 32 rozdział, 26 werset. Stanął Mojżesz w bramie obozu i rzekł: kto pański, przystąp do mnie. I zebrali się do niego wszyscy synowie Lewiego. 3000 mężów zginęło tego dnia. Przyjrzyjmy się tej sytuacji. Bóg pokazuje swą dobroć wobec swego ludu, wyrywając ich z rąk ciemiężyciela, zwracając im wolność, chroniąc ich. Nie zmusza ich, lecz wyciąga do nich rękę, mają więc wolność przyjęcia lub odrzucenia jej. W 5 Mojżeszowej, 30 rozdziale, 19 wersecie czytamy. Żywot i śmierć przedłożyłem przed oczyma Twymi, błogosławieństwo i przekleństwo. Przetoż obierz życie, abyś żył Ty i nasienie Twoje. Wybierajcie, oceniajcie, co jest dobre, a co nie. Czy to się opłaca, czy nie? Niektórzy wybrali życie i postępowanie za Bogiem, a inni nie. Podobnie jest z nami. Gdy się poświęciliśmy, Bóg nas nie zmuszał. Okazał On nam swą boską miłość i pozwolił nam posłać swego Syna. On nas powołał, cierpliwie na nas czekał, dawał nam swe wskazówki, swe rady, jak możemy Mu się podobać, jak możemy przygotować się na podobieństwo Chrystusa. Pokazał nam nasze grzechy, powołał nas do czynienia dobrych uczynków. Ale nie powiedział, teraz macie wszystko, bądźcie spokojni, teraz jesteście współdziedzicami z Chrystusem. Przeczytajmy list do Efezjan, 2 rozdział, od 8 do 10 wersetu. Albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę i to nie jest z was. Dar to Boży jest. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Albowiem czynem Jego jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie ku uczynkom dobrym, które przedtem Bóg zgotował, abyśmy w nich chodzili. Nie powołał nas dlatego, że byliśmy lepsi lub bardziej święci, ale ponieważ widział, że można w nas sprawować jakieś dobro, powołał nas do dobrych uczynków, do wspanialszych uczynków. Przeczytajmy list do Tytusa, 2 rozdział, od 11 do 14 wersetu. Albowiem okazała się łaska Boża, zbawienna wszystkim ludziom, ćwicząca nas, abyśmy odrzekli się niepobożności i świeckich pożądliwości, trzeźwie i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując onej błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupił od wszelkiej nieprawości i oczyścił sobie samemu lud własny, gorliwie naśladujący dobrych uczynków. Zwróćmy uwagę, że Jezus, zrodzony z łaski Bożej, jako człowiek sprawiedliwy, doskonały, bez winy, bez grzechu, zanim złożył okup na krzyżu, został srodze doświadczony. Nie chodziło tutaj o gniew Boży, ale o sprawiedliwość, która wymagała tego doświadczenia. I aby sprawiedliwość została całkowicie zaspokojona, domagała się dowodu potwierdzającego, że rozwinięta miłość jest całkowicie szczera. Miłość i sprawiedliwość Boża są ze sobą doskonale połączone. Jezus, zawsze posłuszny swemu Ojcu, zgodził się opuścić niebiosa i przyjść odkupić ze śmierci Adama i jego potomstwo. Bóg spłodził Jezusa z Ducha Świętego, obiecał mu też nagrodę pod warunkiem, że posłusznie wypełni swą misję. Dlatego aż do Kalwarii przechodził on bardzo ciężkie doświadczenia. Chodził on bardzo uważnie do swych doświadczeń, wiedział, jaka będzie nagroda, że ma szansę wrócić do życia na poziomie duchowym. W tej całej udręce widział zniewoloną grzechem ludzkość, ale także i wizję przyszłego, doskonałego świata, w którym wszyscy będą żyć w stanie posłuszeństwa Bogu. Jezus wiedział, że stawka była zbyt wysoka, by pozwolić, aby pokonały go te doświadczenia. Sprawiedliwość jest wymagająca. Potrzebna była dostateczna ilość zasług, aby mogła zostać zapłacona równoważna cena. Tylko Jezus mógł zapłacić ten okup. Nie było pośrednika, nikogo, kto mógłby uzupełnić ewentualny brak, którego nie zaakceptowałaby Boża sprawiedliwość. Jezus dowiódł swego posłuszeństwa Ojcu, dowiódł szczerości swej miłości, aby sprawiedliwość Boża otrzymała nie tylko życie w ofierze, ale aby było to życie doskonałe, bezgrzeszne i doświadczone. W Księdze Izajasza, w 53 rozdziale od 4 do 5 wersetu czytamy: Zaiste, On niemocy nasze wziął na się, a boleści nasze własne nosił, a myśmy mniemali, że jest zraniony, ubity od Boga i utrapiony. Lecz On zraniony jest dla występków naszych, starty jest dla nieprawości naszych. Kaś pokoju naszego jest na Nim, a silnością Jego jesteśmy uzdrowieni. Bojaźń, jakiej doświadczał, była ciągle w jego umyśle. Nie mógł się od niej nigdy uwolnić. Żył ciągle z objawą, czy aby wszystko wypełnił. Ciągle na straży twarzą twarz przeciwnikiem, ponieważ ciemności nienawidzą światłości. Jezus nie godził się na żadne ustępstwo wobec zła. Odparł wszystkie ataki przeciwnika, który atakował go w chwilach słabości. Jezus nie uległ wmówniczym. Dlatego musiał też zerwać wszystkie ziemskie przyjaźnie. W Ewangelii Jana, w 15 rozdziale, 19 rozdziale czytamy, w wersecie: Byście byli ze świata, świat, co jest jego, miłowałby, lecz iż nie jesteście ze świata, ale ja was wybrał ze świata, przetoż was świat nienawidzi. Jezus zgodził się na całkowitą utratę pozycji społecznej i na brak uznania przez ówczesne władze religijne, nie dając się im znieprawić. A ci przedstawiciele religijni odwrócili się od Niego, życząc Mu śmierci. Jaka paradoksalna sytuacja ludzi Kościoła. Jezus czynił wyłącznie dobro. Co można było Mu zarzucić? Jezus głosił prawdy, które i oni przyjmowali, ale tak je zmieszali z tradycją przodków, że ich to ogłupiło, oślepiło do tego stopnia, że postrzegali uczynki i nauki naszego Pana w sposób całkowicie błędny. Prześladowania, jakie przeżył nasz Pan, nie pochodziły od obcych, ale od tych, którzy wówczas byli uważani za świętych, a prześladowania od pobramyców powodują większy ból. Czy mamy świadomość cierpień i ofiary naszego Pana? Popatrzmy teraz, jak przebiega nasze poświęcone życie. Poniższe przykłady są moimi własnymi obserwacjami. Niech nikt tego źle nie zrozumie. Na początku nasze poświęcone życie jest pełne gorliwości. Być może zapisaliśmy na kartce papieru listę dobrych uczynków, jakie pragnęlibyśmy spełnić. A potem mijają lata, mamy poczucie, że doznaliśmy błogosławieństw. Jesteśmy dumni, że udało nam się pewnych rzeczy dokonać. Mamy nadzieję, że Bóg i nasz Pan nas akceptują, błogosławiąc nasze uczynki. Potem mija czas. Mamy nadzieję, że nastąpią wielkie zmiany na świecie i w naszym życiu, ale wydarzenia różnią się od naszych oczekiwań. Zaczynają się problemy, rodzą się wątpliwości. Zaczynamy czuć, że tracimy kontrolę nad biegiem wydarzeń. Strach zaczyna wyniszczać nas moralnie. Poświęcone życie wydaje się trudniejsze, a nagroda jakby nieosiągalna, ponieważ zdaje nam się, że nie posiadamy już niezbędnych cech. Tak się dzieje, gdy wiara miesza się ze zwątpieniem. Sens Pisma Świętego staje się zaburzony, co sprawia, że tracimy równowagę duchową, a to z kolei prowadzi do zniechęcenia. Zdecydowane skłonności do rzeczy cielesnych, zbyt liczne światowe kontakty zraziły nas moralnie ze swym strachem i swymi obawami. Za dużo czasu poświęcamy na sprawy światowe, które zajmują za dużo miejsca w naszym poświęconym życiu. W wyniku tego stopniowo zmazuje się zrozumienie rzeczy duchowych poprzez brak lektury Pisma Świętego, modlitwy i zgromadzeń. Męczy nas rodzaj nieświadomego poczucia winy, co powoduje, że tracimy całkowicie poczucie radości, czując się opuszczeni jak ofiary naszych własnych słabości. A przecież cóż może mi uczynić człowiek? Strach powraca i boimy się ludzi oraz tego świata. Taka postawa powinna być natychmiast bez zwlekania przezwyciężona. To rezultat przyzwalania na wszystko po tym, jak straciliśmy z oczu Pana. Powróćmy do zrobionej przez nas listy. Czy mieliśmy właściwą postawę? Zresztą, czy dokonaliśmy czegoś szczególnego? Jeśli poświęciliśmy wszystko Bogu, pragnąc, by policzył nam wszystko, co zrobiliśmy dobrze, czy jesteśmy również gotowi zaakceptować fakt, że odliczy on nam nasze niedociągnięcia? Zresztą, nasz Pan nie oczekiwał długiej listy, lecz więcej pokory i rozwoju owoców ducha. W liście do Galacjan, w 5 rozdziale, 16-17 werset, a także 22. A to mówię, duchem postępujcie, a pożądliwości ciała nie wykonywajcie, albowiem ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. A te rzeczy są sobie przeciwne, abyście nie to, co chcieli, czynili. Werset 22. Ale owoc ducha jest miłość, wesele, pokój, niskokrwiwość, dobrotliwość, wiara, cichość, wstrzemięźliwość. Gdy przechodzimy przez doświadczenia, trudności, kłopoty, prześladowania czy choroby, Nie myślimy, że to kara Boga wobec nas, lecz że te doświadczenia potrzebne są dla naszego wypróbowania. Surowość i dobroć Boga znane są tylko przez nowe stworzenie, spłodzone z Ducha Świętego, i tylko one mogą je rozróżnić. W przyszłości świat również będzie musiał przechodzić przez te doświadczenia, ale w ciągu teraźniejszego wieku nowe stworzenie musi przecierpieć więcej: wrogość, prześladowania, niesprawiedliwość. Jest ono powołane do ofiary. Musi walczyć lojalnie i sprawiedliwie, czyniąc dobre uczynki, poprzez posłuszne życie, idąc śladami naszego Pana, bojując dobry bój. Powinniśmy regularnie badać siebie i zadawać sobie ważne pytania, by dowiedzieć się, czy żyjemy zgodnie z naszym zobowiązaniem. Poświęceni do dobrych uczynków w duchu łagodności, uprzejmości, cierpliwości, przykładności, miłości do braci, trwania razem, ponieważ to podoba się Bogu i tego On od nas oczekuje. Jezus był przykładem nie tylko dla narodu izraelskiego, lecz również dla apostołów. Troszczył się o ich nauczanie, napominanie, prowadził ich w pokorze i cichości. Przeczytajmy drugi list Tymoteusza, drugi rozdział, 24 i 25 werset. Ale sługa Pański nie ma być zwadliwy, lecz ma być układny przeciwko wszystkiemu, sposobny ku nauczaniu, złych cierpliwie znoszący, który by w cichości nauczał tych, którzy się sprzeciwiają, owaby im, kiedy Bóg dał pokutę ku uznaniu prawdy,
trudne są dla wiary.
Taki ma być sługa Boży, o dobrym charakterze, właściwym zachowaniu, dobrej znajomości, nie według własnej myśli, lecz według woli Bożej. Mamy teraz wspaniałą literaturę, prowadzącą nas poprzez Biblię, tomy, czasopisma, komentarze, do jakich nikt nigdy nie miał dostępu przez cały wiek Ewangelii. Doceńmy prawdę w całej jej okazałości. Naszym zadaniem jest nakłanianie do poznania prawdy, Bożej dobroci i wystrzeganie się wszystkiego, co mogłoby zniechęcić naszych braci. Psalm 90, werset 12. Naucz nas obliczać dni naszych, abyśmy przywiedli serce do mądrości. Liście do Tytusa, w drugim rozdziale, w wersecie 7 i 8 czytamy: we wszystkim samego siebie wystawiając za wzór dobrych uczynków, mając w nauce całość, powagę, słowo zdrowe, nienaganne, aby ten, kto by się sprzeciwił, zawstydzić się musiał, nie mając nic, co by o was miał złego mówić. Każdego mijającego dnia stawiamy sobie następujące pytanie. Czy wypełniamy naszą religijną służbę, pozostając świętymi, gorliwi, pokonując nasze słabości? Czy staramy się czynić dobro, poprawiając samych siebie, prosząc Boga o przebaczenie, zanim nadejdzie Jego gniew? Jeśli to czynimy, Bóg okazuje nam swą miłość. Ale jeśli jest inaczej, objawi Bóg gniew według zapisu z Rzymian, drugi rozdział od 1 do 8 wersetu. Jeśli okazujemy niezadowolenie wobec naszego losu i zdenerwowanie wobec innych, okazujemy brak Ducha Świętego i dobroci, ściągając na siebie Boży gniew. List do Kolosan, 3 rozdział, 12 i 13 werset. Przetoż przeobleczcie jako wybrani Boży, święci i umiłowani wnętrzności miłosierdzia, dobrotliwość, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich, odpuszczając sobie wzajemnie. Jeśli ma kto przeciw komu skargę, jako Chrystus opuścił wam, tak i wy. Powinniśmy czuć powołanie do niesienia pomocy, zachęcania, miłowania innych, do czynienia dobrze wszystkim, uniżając się, żyjąc w pokorze, w duchu łagodności, poszukując harmonii, żyjąc w zgodzie i pokoju. Cierpliwość znosi błędy, słabości innych. Starajmy się więc im pomagać i ich podnosić. Cierpliwość jest umiejętnością, ale także zdolnością do przebaczania innym. Przeczytajmy list do Efezjan, 5 rozdział, od 1 do 11 wersetu. Bądźcie tedy naśladowcami Bożymi, jako dzieci miłe. Chodźcie w miłości, jako i Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie na ofiarę i na zabicie Bogu ku wdzięcznej wolności. A wszeteczeństwo i wszelka nieczynność albo łakomstwo niechaj nie będzie ani mianowane między wami jako przystoi na świętych. Także sprośne i błazeńskie mowy i żarty, które nie przystoją, ale raczej dziękowanie. Bo to wiecie, iż żaden wszetecznik albo nieczysty, albo łakomca, który jest bałwochwalcą, nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi mowami, albowiem dla tych rzeczy przychodzi gniew Boży na synów upornych. Nie bądźcie tedy uczestnikami ich, albowiemście byli niekiedy ciemnością, ale teraz jesteście światłością w Panu. Chodźcież jako dziadki światłości. bo owoc ducha zależy we wszelkiej dobrotliwości i sprawiedliwości i w prawdzie. Obierając to, co by się podobało Panu, a nie spółkujcie z uczynkami niepożytecznymi ciemności, ale je raczej strofujcie. Powinniśmy zwalczać naszą starą naturę i tak wszystkim kierować, aby przede wszystkim rozwijać owoce ducha. Nasz Pan widzi nasze intencje i naszą szczerość. On pomoże nam je zdobyć poprzez doświadczenia. On oczyści ciało i ducha. Kończąc, przypomnijmy cel naszego poświęcenia. Służmy Bogu swą miłością, mądrością. Nie rozpraszajmy się i pamiętajmy na słowa apostoła Pawła do Filipian, 3 rozdział i 14 werset, ale jedno czynię, że tego, co za mną jest, zapamiętywając, a do tego się, co przede mną jest, śpiesząc. Miejmy zaufanie do Pana, przyjmijmy Jego pomoc i już więcej się nie bójmy. Wówczas ani nasze słabości, ani ciało, ani świat, ani szatan nie będą mogli wyrządzić nam żadnej krzywdy. Nasze absolutne zaufanie do Boga, umacnianie naszego charakteru poprzez doświadczenia i nasza silna wiara będą naszą siłą. Uwielbiajmy naszego Pana, aby pozwolił nam osiągnąć nasz cel nie w tym świecie, ale w niebie, u naszego Ojca Niebieskiego. Tego życzę Wam wszystkim z całego serca. Amen.